here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello!
Flash!
Flash! Flash! No co? Tyle nakręcania się i było tak, zostało tak, jak miało być.
Chciałem powiedzieć, że miałem rację.
You were right.
Miałem rację, tak typowałem, że tak się stanie. To był bardzo przemyślany mój typ. Siedziałem na tym bardzo długo.
Nie dałeś się zaskoczyć, nie dałeś się podpuścić, nie dałeś się wystraszyć.
Matematyka i prawdopodobieństwo wygrały. Hurra! Ziemia jest okrągła. Mój drogi, sam Chinki jest jak Jezus. Odkupił grzechy.
Aż tak?
No. Pytanie, czy zmartwychwstanie?
No nie, to jest głupie pytanie. Znaczy się, że tak, bo to tak, no, nie masz wrażenia, że został zrobiony w tak zwanego ciula.
Opowiedz.
To wszystko to przygotował, wszystko to jakby swoją ręką prowadził i na koniec dnia wchodzą kolangelowie i mówią: synku, napisz list, a my zrobimy resztę. Mhm. I cała śmietanka, cały splendor, cała chwała spłynie na kolangelów.
Wystarczyło dać mu kolejny rok popracować.
No właśnie. Właśnie, wystarczyło chwilkę poczekać. No ale myślę, że tam sytuacja już była taka, że ktoś musiał beknąć mimo wszystko za to wszystko. Tak PR-owo trochę.
Tak, to fakt, ale niemniej...
Żeby tak wytłumaczyć tym kibicom, dlaczego jest tak źle.
Niemniej ta część procesu, której on tankował w tym sezonie, mogłaby zostać sprawdzona tym.
No właśnie, można by to z drugiej strony też byłoby głupie, jakby wyrzucili facetę tylko dlatego, że nie miał jedynki. Mhm. Wielka niesprawiedliwość.
No i co ty mówisz? Czy oglądałem skrót. Oglądałem przed chwilą wręczanie wyborów, tak to nazwę.
Aha.
A Isaiah Thomas jest jakiś dwa razy mniejszy niż Mitch Kupchak.
A nie miałeś wrażenia, że Mitch Kupchak i Brett Brown to ta sama osoba?
Trochę.
To jest jakiś, się zamienią twarzami w pewnym momencie, wiesz, jakby było coś nie tak.
Aha.
Taki face-off.
Powiedz mi, dlaczego przez salę przeszedł taki szmer, gdy okazało się, że Phoenix Suns mają wybór numer 4?
A tak nie zrozumiałem.
Poszedł taki szmer, ja się zastanawiam, co takiego szokującego jest w tym.
Może gazę sobie rozpuszczać.
Kto puścił taki szmer? Co to był za szmer? Tego też nie zrozumiałem.
To przypomnij mi, bo to teraz jak już wszystko wiemy... To poczekaj, to teraz zobaczmy taką rzecz. Czy tutaj już się wszystko zaktualizowało?
Tak?
Co to jest czwarty numer Phoenix?
Jeszcze raz?
Skąd się wziął czwarty numer Phoenix?
Z ich słabego sezonu.
Ja myślałem, że 13 jest z ich słabego sezonu, nie? To czwarty jest z ich słabego sezonu?
Nie, czwarty byli tak słabi.
A czwarty, prawda, zapomniałem, że oni byli tak słabi.
Czwarty byli tak słabi.
Czekaj, a 14 jest z czego?
Oni zrobili, ja się zastanawiam, a dobrze, nieważne, bo mam dygresję na temat, dlaczego
Phoenix
byli tak słabi.
Dlaczego
byli tak słabi? Phoenix Suns przez tą drugą połowę sezonu, przez większość z niej, bo nie mogę powiedzieć, że w każdym meczu, ich nowy trener Earl Watson, który pozostanie ich trenerem, mam wrażenie, zastanawiam się, czy Earl Watson tankował. Bo mnie to interesowało. Tak, bo mnie to interesowało, oglądałem drugą połowę sezonu dla Devina Bookera, który był kapitalny w marcu, w lutym, w kwietniu, ale Earl Watson wystawiał w pierwszej piątce dwóch centrów, a za nich wchodzili dwaj gracze na pozycji stretch four. Więc wystarczyło ich rozdzielić, wiesz o co chodzi. No.
Wiesz co, ja wiem, ale mi się wydaje, że Earl Watson po prostu nie jest dość dobrym trenerem.
Ale wiesz... Jezus, Dobrze, rozumiem.
Poczekaj.
Po pierwsze dopiero.
No dobrze, opowiedz.
Po pierwsze dopiero. Nie, bo to wiesz, to taka konfliktowa myśl moja. Ja się będę zastanawiał po prostu, czy sam stankowali, czy nie. Bo
dobrze.
Earl Watson.
Dobrze, jak przyszedł Earl Watson, to ile było na liczniku?
Nie chodzi o to.
Earl Watson.
Fajne, że Eric Bledsoe był kontuzjowany. I Eric Bledsoe od grudnia nie grał. Eric Bledsoe był ich najlepszym graczem do grudnia. I Earl Watson przyszedł i zastanawiałem się, czy nie łatwiej by było grać Phoenix Suns, gdyby w piątce wychodził Mirza Teletowicz i Chandler albo Alex Len, tak? A z ławki wchodził John Luer i Tyson Chandler, tak? W piątce wychodzi Teletowicz i Len, a z ławki John Luer i Tyson Chandler. Nasz atak ma sens, mamy stretch four i mamy centra rolującego do kosza, zbierającego piłki, grającego w post-up, mówię o Aleksie Lenie, który się trochę rozwinął w ostatnim sezonie. Ale zamiast tego Earl Watson wystawiał line-upy takie, gdzie w piątce wychodził PJ Tucker, który nie umie rzucać, wychodził Alex Len, którego rzut kończy się też na jakiejś wysokości 5 metrów, on ma niezły rzut, i wychodził Tyson Chandler, który też nie umie rzucać. Brakowało tej drużynie spacingu, któryś z tych centrów bronił czwórkę, to nie miało takiego większego sensu w ataku i nie miało większego sensu w obronie. A z ławki za niej wchodzili dwaj gracze, którzy grali na pozycji stretch four. Dlatego się zastanawiam, czy Earl Watson był taki głupi, że tego nie widział, czy też dochodziło do tego to, że chciał rozwijać Alexa Lena i Tyson Chandler byłby zły, gdyby wchodził z ławki. Czy to miało znaczenie? I na koniec to, czy po prostu tankował. Stwierdził, że no dobra, to tankujemy. Będziemy grać tak, jak jest nam nie po drodze grać, tak jak nie powinniśmy grać. Więc stąd jest numer 4. W drafcie Phoenix Suns. Tak mi się wydaje. Bo mogli mieć numer 5, 6, 7, gdyby ustawili to jakoś normalnie. Też tak mi się wydaje.
No ale to znaczy, że co? Że dobrze zrobili, czy źle zrobili, czy...
Oceń to. Dobrze. Chyba dobrze, tak? To chyba nie ma żadnego znaczenia, czy...
Nie ma żadnego znaczenia.
Więc to, co się stało, wielkiego znaczenia nie ma. Rozwijali Alexa Lena. On grał w piątce. On grał nieźle. I przy okazji sobie... Wzięli pik numer 4, a nie byli zbyt dobrzy, nie wzięli piku numer 7 na przykład, wiesz. Wtedy wzięliby pik 7, pik 8 wybierali tam, gdzie są. Więc chyba dobrze, że Earl Watson ssał albo tankował, nie wiem. Tak, to na pewno dobrze. No dobrze. To rozwiązałem zagadkę Phoenix Suns, brawo.
No, jakoś tak mi się wydawało, nie wiem, że... Byli troszkę lepsi. Dla mnie z drugiej strony zmienili ten 13 pik, jak okazało się, że go mają i tak wiesz, byłem zdziwiony, że tam jeszcze raz. Żyłem chyba jakimś zeszłym sezonem, kiedy oni chyba mieli wybór 13, gdzieś tak.
No to nie tak. Są twoje tereny, w sensie League Pass, masz tam blackouty. Denver, Phoenix.
Tak, to tam rzeczywiście tam. Bardzo rzadko byłem.
Piąta jest Minnesota, tak?
Też byłem zaskoczony, że tak wysoko.
Czekaj.
Minnesota też nie zaskoczyła.
Minnesota nie zaskoczyła, tak?
Zaskoczyła, że tak wysoko.
A, że Minnesota jest tak wysoko. Dlaczego Minnesota jest tak wysoko? Bo sam Mitchell robił jakieś dziwne rzeczy w pierwszej połowie sezonu. Gdyby nie przestał...
Ale w drugiej po All-Star to jest był plus 50%.
Nie był do 50%, ale grał bardzo dobrze, miał top 10 atak NBA.
And counting.
Tylko gdyby, więc sam Mitchell mógł w drugiej połowie sezonu być tak słaby jak w pierwszej. Coś takiego. Dobrze. Oni mieli tam taki stretch, oni zaczęli, pamiętasz, sezon 7-7 albo 8-7 i potem...
Tak.
Mieli
i
chyba
potem
stretch,
to zrobiło się to zawsze.
Przegrali 32 z kolejnych 40 meczów. Tak pi razy drzwi jakoś, to tak było. Potem było to, co zawsze. Kto jest szósty?
Szósty, mój drogi, jest Nowy Orlean.
Nowy Orlean jest szósty. Co tam się wydarzyło, to wiemy wszyscy.
Siódmy jest Denver.
Denver miał fajny sezon.
Wygrać z każdym, przegrać ze wszystkimi.
Jeszcze ma siódmy pik. Fajnie. Śmierdzi...
Rafał już opowie, co on myśli, co on zamierza.
Śmierdzi Draganem Benderem?
Nie, Dragan Bender pójdzie wyżej.
trzeba się podpytać Rafała Jucza, co myśli o Draganie Benderze.
Ale myślę, że on pójdzie, myślę, że to bardziej jest jakiś, nie wiem, może Chris Dunn, może Jalen Brown, może Sabonis, może Peltl.
Ósma jest Sacramento. Sacramento jest zawsze ósma.
Ósma jest Sacramento, ta kobieta.
Oni są właśnie tak, widzisz, tak słabi, bo oni chcą wygrywać. Jakby się tak w końcu postanowili na przykład, spróbujmy nie wygrywać i mieć na przykład pick w top 3 i mieć trochę szczęścia. Nie mają zupełnie szczęścia w loterii. Dziewiąte jest Toronto. To jest steal dla Toronto. Masakra. Ten team gra w finale konferencji i ma pick numer 9.
No tak, ale no nie oszukujmy się. No co może z dziewiątym pickiem wyciągnąć?
New York Knicks. To jest...
No ja wiem. No, nie, no to wyciągnie z drugiego, wiesz, no, z drugiego roca wyciągnie.
To jest deal za Andrea Barnianiego.
To tak. Ale przypominam ci, że to jest Andrea Bargiani mu jedynką.
No rozumiem.
Także to jest tylko dziewiątka.
Tak, i ten sam GM, który go wybrał, jest teraz GM-em 76ers.
Wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę.
Beata.
Please wait.
Pani Beata.
Your call will be continued in a moment.
Pani
proszę
Beata.
Czekać.
Już. My chcemy o drafcie. Halo?
Jestem, czekaj, coś mi się tutaj twarzą dotykam ekranu.
Włączyła się pani Beata. Chyba namierzają nas.
No. Halo?
No jestem, obawiam się teraz, bo ty nie słyszałeś, ale słuchacze słyszeli, że twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Proszę czekać. Obawiam się. Dziewiąte Toronto, dziesiąte...
Toronto, dziesiąte Milwaukee.
Milwaukee, Jason Kidd.
Nie przyniósł szczęścia.
Nie przyniósł.
Jedenastka Orlando.
Rob Hennigan stawił się, żeby być twarzą Orlando Magic na loterii.
Aha.
I 12 jest...
A to nie ten Williams był. Zawsze był ten taki Williams, który wyciągnął...
Pat Williams. Ciekawie by wyglądał teraz, jakby go tam postawić.
Troszkę wiekowo odstawałby.
Znaczy chyba w trumnie.
A bo on nie żyje.
Chyba tak. Ale to był świetny gość. Jeśli ktoś nie wie do końca, o kim mówimy, to jest dokument ESPN 30 for 30 o Orlando Magic. Jak powstawali Orlando Magic i o tych początkach Orlando Magic, o latach 90. Orlando Magic. Patrzyłem sobie, to był świetny typ. On byłby gwiazdą, gdyby teraz był w NBA. On był GM-em 76ers wcześniej. Czy prezydentem. 13? 12? 13? 12 kto jest?
12 jest Utah.
Utah, 13 jest Phoenix i 14 jest Chicago Bulls.
Chicago.
Jakieś pierwsze dopasowania, jakieś pierwsze tutaj, wiesz...
No ciekawe, co na to, no jakby kluczem jest cały czas zdrowie Joela Embiida, powrót Saricza, czy emigracja Saricza z Europy, i brak rozgrywającego, no.
Tak.
Czy ten zespół może się przerodzić w zespół playoffowy w tym roku? To jest moje pytanie. Czy oni zrobią takie szacher-macher na rynku, że nagle wprowadzą jakieś takie dwie wschodzące gwiazdki, takie jak wiesz, graczy czwarty, piąty rok, dadzą im niezłe pieniądze, uzupełnią to kimś Okaforem, Embiidem albo Nerensem Noelem, bo myślę, że dla nich trzech nie będzie miejsca. Będą mieli Simonsa i nagle ten zespół się okaże, że jest po prostu 41-41. Czy to jest możliwe, twoim zdaniem?
O tej porze roku wszystko jest możliwe, mój drogi. A tak zupełnie poważnie o to co mówisz, ma ręce i nogi. Problemem będzie tylko znalezienie graczy.
No właśnie, no znaczy widać na ten, no, co by nie powiedzieć, za organizacją ciągną się lata wielkiej smuty. I pytanie, czy taki gracz na już trochę na dorobku będzie chciał zaryzykować swoją karierę, żeby przejść i powiedzieć, dobra, słuchajcie, ja widzę ten potencjał, widzę, że możemy iść tylko w górę i w związku z tym chcę to pociągnąć. Na przykład taki Mike Conley, czyli powiedział, słuchajcie, tak, chcę tych młodych uczyć, chcę tym młodym pokazać, chcę być mentorem, człowiekiem, od którego wszystko się tutaj zacznie. Jak się będzie mówiło o tej nowej Filadelfii, to też będzie, że te draft piki będą tą początkiem historii, ale potem będzie taki moment, kiedy się w ogóle Mike Conley to przyszedł, to w ogóle zmieniło organizację. Takie wiesz, 30 na 30 za 10 lat, jak Filadelfia, za 7 lat to będzie potrzebne. No, za 6.
Zastanawiam się, czy Filadelfia nie może się porozumieć z Atlantą Hawks. Porozumieć. Czy jeśli Filadelfia zaoferuje maksymalny kontrakt Dennisowi Schroederowi, który jest zastrzeżonym wolnym agentem, to Atlanta będzie chciała wyrównać. Jeśli Atlanta będzie chciała wyrównać, to Filadelfia odezwie się do nich z pytaniem, może jesteśmy w stanie przejąć Jeffa Teague'a od was.
No, to byłby super ruch.
Jak jesteśmy, czy jesteśmy w stanie, co możemy wam dać, co was zainteresuje za Jeffa Teague'a?
No wiesz co, czy wziąłbyś Noela, żeby grał z Millsapem i odpuścił Horforda?
Nie oddałbym Noela za Jeffa Teague'a. Jeff Teague ma ostatni rok
kontraktu. Nie. Okej.
Ostatni rok kontraktu. Nie chcę za dużo oddawać za Jeffa Teague'a, bo on mi sobie pójdzie po roku, więc to jest tak, wiesz...
Ale właśnie może będzie tak, że on się tam zakotwiczy właśnie, wiesz, ten człowiek, kogoś, kto może trochę zaryzykować, czyli w sensie wyjąć gracza, który jest dobry, ale który się jest w ostatnim roku kontraktu i nie wiadomo, co się z nim stanie w przyszłym roku, a zespół macierzysty jakby nie jest do końca przekonany.
I pytanie, czy Filadelfia powinna, bo czy Filadelfia w ogóle powinna być agresywna na rynku? Czy ci ludzie, którzy przejęli proces, nie powinni go kontynuować?
Potwierdzam, Pat Williams żyje.
Żyje.
Tak, po głębokiej jego śmierci jestem przesadzony.
Głęboko przesadzony. Dobrze.
Nie, umieściłem go w trupie, jego strasę.
Zostanę tylko przy tym, że chciałbym zobaczyć, jak wygląda na tle drewna. I tyle. O to mi chodziło. Słyszałeś, że wynaleziono przezroczyste drewno i za jakieś kilkanaście lat będziemy mieli zamiast szkła drewno w szybach?
Niesamowite. Kto to wymyślił? Polacy?
Słucham. Nie, tym razem nie Polacy. Polacy kombinują przy ciężarówkach, które będą wozić autostradami wszystkie pakunki, wszystkie rzeczy, które się przewozi, ale będą robić to bez kierowców. Taka idea jest, a propos samochodów bez kierowców, że zróbmy ciężarówki, one będą jeździć tylko autostradami, to będzie łatwiejsze, bezpieczniejsze, tak? I zacząłem się od razu zastanawiać, co się stanie z pięknym zawodem prostytutki. Gdyby na ulicach miały...
Ja powiem ci tak, jestem dziwnie spokojny, że ten zawód nadal ma przyszłość.
Rozumiem, ale troszeczkę zostaną ograniczone, domyślam się, dochody i możliwości.
Ale myślisz, że prostytucja to jest głównie to, co się dzieje na tam w tych lasach, krzakach i mchu?
Mój kolega Sebastian pewnie zażartowałby teraz, że jeśli samochody byłyby bez kierowców, to ona mogłaby co najwyżej gałkę zrobić.
Ja nie wiem, co powiedzieć. Ja naprawdę już nie wiem.
Skrzynię biegów. Taki żart. No.
Nie, ja zrozumiałem.
Rozumiem, dobrze.
Ale naprawdę... nie wiem, co powiedzieć na takie coś. No.
Dobrze. Nie jest poniedziałek, ale zacząłem się zastanawiać, co by się stało, ile ludzi by straciło pracę. Nie tylko kierowców, ale osoby...
Nie no, tych wszystkich przydrożnych but z tej świeżonki.
Dokładnie. Szaszłyki w Rosji, gdzieś tam...
Ale one same tankują też? Czy tam trzeba podbiec do nich i one coś tam nalewają?
A, to kolejna rzecz jest. Kto jeszcze mógłby stracić na tym? A może zyskać? Nie, no myślę, że same by tankowały, ale... Jak? Jakby płaciły?
No właśnie, to jest ciekawe. Poszło.
I tam stoi za tym Polak, osoba z polskiego pochodzenia, Antony Lewandowski.
Lewandowski?
Tak, Lewandowski przez V. Bez V nawet, chyba Lewandowski tak po prostu. San Francisco. Dobrze, taka historia. Nie wiem, dlaczego tu weszliśmy do...
Tu zaparkowaliśmy.
Nie wiem, dlaczego tutaj zaparkowaliśmy.
Zaparkujmy tutaj tą ciężarówkę. Dobrze. I pojedźmy dalej.
Dobrze. Właśnie, zastanawiam się, czy przecież... Czy sens ma dla Filadelfii to, żeby się teraz obkupywać w ludzi, przepłacać graczy, żeby ich mieć? Czy...
No ale chyba to jest ten moment, no, jeszcze jeden pierwszy pik?
No, nie lepiej by kontynuować procesu i dalej zobaczyć, co jeszcze jesteśmy w stanie wyjąć w drafcie 2017, który ma być silniejszy?
Ale to już wiesz co, to się trzeba grać poniżej talentu.
Pamiętaj, że 76ers wciąż mają w kolejnym drafcie pik Lakersów.
Ja już jest chyba niezastrzeżony w ogóle, prawda?
On jest w top 3 zastrzeżony za rok i potem jest niezastrzeżony w 2018. Jeśli Lakersi nie zbudują...
Nie zrobią skoków na przestrzeń, a nie zrobią.
No, to mogą mieć wybór w top 10, w top 5. Nie wiem, no tak strzelam to... co się wydarzy. Ale mogą mieć wybór, mogliby mieć wybór, ja myślę nawet, że jeśli oni nawet spróbują się wzmocnić, to i tak nie będą tacy silni, żeby znowu nie być w top 10. Więc znowu mogą mieć dwa piki w top 10. Tylko czy jest sens teraz inwestować tutaj w ludzi, którzy będą gdzieś zabierać minuty? A propos zabierania minut młodym graczom, jeśli Dario Saric ma przyjść do NBA, ja słyszałem, że ma przyjść do NBA, to on jest graczem trochę z tej samej bajki, co Ben Simmons.
No właśnie, tak się zastanawiam, jak to połączyć.
Mhm. Też jest takim point forwardem. Nie wiem, co się teraz z nim stało przez ostatni rok, ale podejrzewam, że sposób jego gry...
To nie ma jeszcze większą wysypkę na twarzy.
Tak, czy wąs, co się dzieje z jego wąsem? Dramatyczny ma wąs Dario Saric. To jest człowiek, który nie powinien mieć wąsa, ale widziałem, że nie miał wąsa w jakimś momencie tego sezonu, więc wierzę, że zrezygnował. No ale za Dario Saric, Ben Simmons, ten sam wzrost praktycznie 2,8 mają, tak? Czy 2,6? Jeden i drugi to point forward. Jest miejsce dla takich...
Nie wiem, może to jest, nie, może to jest jakieś, no, może to jest jakieś nowe otwarcie będzie po prostu. To jest jakaś nowa koszykówka się tutaj rodzi, ale wydaje mi się, że jest to jednego za dużo, więc wiesz, no oni mają sporo takich chipów ewentualnie do handlowania.
Mogą.
Być może Dario Saric jest takim graczem do handlowania.
Może. To musiałby być jakiś sign and trade, przekazanie praw, coś takiego, mm-hmm. coś takiego, kombinacje. No ja tylko czekam na to, czy Joel Embiid wróci, a nie wróci, nie będzie grał w lidze letniej, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
Już wiadomo, tak? Już wiadomo.
Tak, nie będzie grał w lidze letniej, więc trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na niego. I ten core Okafor, Noel tutaj, myślę, że nawet mimo wszystko, mimo tego, czy Embiid wróci, czy nie, on jest do rozbicia. I 76ers mogą sprawdzić oferty dla jednego i dla drugiego.
Mogą.
Ja bym był bardziej skłonny ku temu, żeby sprawdzać oferty dla Noela.
Mhm. No zobaczymy, jak to będzie.
Lakers zostaną z tym, co zrobią 76ers? Lub będziemy słyszeć o... Na pewno będziemy słyszeć. Już słyszeliśmy o tym, że Lakers będą dealować ten pick. Lub będą chcieli sprawdzić, co mogą...
Lakers?
Tak. Co mogą wyjąć za pick numer 2 draftu. Czy jesteśmy w stanie wyjąć... Jeśli ktoś jest zajarany jednym z dwójki Simmons Ingram...
No ale nie wiesz, którym tak naprawdę.
No to jest właśnie to jest ten kłopot. Jeśli ktoś jest zajarany którym z nich, tak... Na razie in the big picture, tak? Bo to co powiedziałeś, jest absolutnie słuszne. Jeśli ktoś jest zajarany Simmonsem, a z dwójką nie da się go wyjąć, bo 76ers go chcą, to po co robić deal? Ale mogą mieć gotowy taki deal, w razie czego? Wiesz, o co chodzi? No, na przykład 76ers biorą Ingrama i wtedy, Simmons jest dostępny i mamy tutaj deal do wyboru i w dzień draftu Lakers...
Tak. Taki deal warunkowy. No, masz na stole, powiedzmy ten, jeżeli jest tak, no to jest deal. No.
Tak.
No, okej.
Okay. Tak. I kto byłby, no to jest kwestia GM-ów już, który z nich byłby tak zajarany.
Dobrze, a myślisz, że Lakersi nie potrzebują żadnego z nich?
Ja myślę, że potrzebują jednego i drugiego. Obu. Któregoś z nich. Jak najbardziej. Jak najbardziej on tam pasuje. I Ingram, i Simmons, więc... To jest kwestia tego, czy Lakers chcą zrobić coś szybciej, a ponoć chcą zrobić coś szybciej. To jest...
Znaczy szybciej to ostatnio nie wyszło.
Mają być, na przyszłej wiosny mają być kontenderem. Naprawdę. Tak się Ginny Bass umówiła z Jimem Bassem. Dała mu ultimatum. Jim Bass powiedział do niej, dobra, będziemy wiosną 2017 kontenderem. Jeśli nie będziemy, to ja zrzekam się praw do decydowania o tym, kto przychodzi i kto odchodzi. Bo GM-em jest Mitch Kupchak, ale Jim Bass na końcu ma wszystkie decyzje. A Ginny Bass nie wtrąca się.
Moim zdaniem pogodzą się ponad Kupchakiem i Kupchak poleci.
Kto się pogodzi?
Rodzeństwo.
Ale nie, to jest. Jim Bass jest w drużynie z Kupchakiem, a Ginny jest obok tego. Ginny się nawet nie orientuje. Ona nawet
nie
ma do prostu.
Ja wiem, ona nawet nie bardzo kojarzy Kupchaka, ale na koniec dnia, jak przyjdzie do ten, to Kupchak poleci.
Kupchak poleci i zostanie Ginny i Jim?
No tak, no bo rodzina jest ważniejsza niż jakiś Kupchak.
No, rozumiem, tylko że tak opieram się na tym, jak się umówiła Ginny i Jim.
No ja rozumiem, ale to mi się z rodziny nie umawiałeś, no.
A nie jest, a takie
rozwiązanie... Ja się parę razy w rodzinie umawiałem i to tak różnie bywa,
A takie rozwiązanie, w którym Jim Bass nie daje rady zrobić Lakers Contendera na wiosnę lub drużyny, która wygra 50 meczów. Myślę, że to wtedy też mogłoby zostać potraktowane, tak?
No, nie wiem, no, to się wszystko odwróci, no bo jeżeli nie było nigdy takiej umowy, ty mnie źle zrozumiałeś, jak wtedy ja do ciebie zaszedłem.
No dobrze, a to nie jest tak trochę, że właśnie wtedy, jeśli Jim Bass nie zrobi kontendera z Lakersów, to Ginny Bass przejmuje decyzję, bierze Phila Jacksona i Phil Jackson wtedy pracuje z Mitchem Kupchakiem.
Maciek, no zobaczymy, no ja nie wierzę w te takie rodzinne, wiesz, tam,
Wierzysz, że na koniec się i tak mogą porozumieć i...
Ale myślisz, że to, że ta biedna Ginny teraz siedzi nad takim kalendarzem i tak codziennie skreśla i tak wpisuje, nie jesteśmy kontenderem. 365 dni to go.
Jeśli się tak umówili... Jakkolwiek mnie to interesuje, wiesz, i czy na pewno tak jest, wiesz, to jest tylko ta narracja, jaka jest stworzona według sources.
Są sources, tak? A potem się okazuje, że tych sources nigdy nie było, a dlaczego tego nie komentowaliśmy?
Więc olejmy, ja próbuję znaleźć powód, dla którego Lakers mieliby handlować pikiem numer 2 draftu, w sensie, żeby być lepsi już teraz, zaraz. A nie czekać i rozwijać młodych graczy.
To zrobi po to, żeby uratować własną skórę.
Tak, uratować własną skórę, o to chodzi. Samoloty dziwne latają z lat 30. nad moim oknem.
Może już zaczynałem świętować powstanie warszawskie.
Myślałem, że przy przebudowujemy też flotę lotniczą.
Być bardziej retro.
No, to jest taki styl retro. No nie wiem, dobrze. Z numerem drugim dostępny jest Ben Simmons. Deal Ben Simmons, Paul George. Albo Ingram. Jeśli chce Ingrama, no. Jeśli chce Ingrama, to Ingram... Nie, mi wydaje się, że Simmons jest tym graczem, którego powinno się chcieć bardziej niż Ingrama. Aczkolwiek te dyskusje będą trwały pewnie teraz długo. Kto jest lepszy? Nie wiem, nie chcę mówić. Mi się Simmons bardziej podoba jako koszykarz all around, umysł jego podania i to wszystko. Jest bardziej doświadczony też niż Ingram. Ale
Ingram
tak
jak chudzinka jeszcze straszna. Mhm. Taki pipsztoczek, no.
Ale chłopak ma fajnego zęba do gry. To jest fajne. I to tego Simmons trochę nie ma. Takiego zęba, takiej ambicji. Takiego, czy to przełoży się na etykę pracy, tak? Że będzie ciężej pracował niż Simmons. Nie wiem.
No, zobaczymy. No.
Zobaczymy. No dobrze. Wyglądałeś mecz.
Oglądałem, ale mecz niestety się... A nie wiem, co to jest w tym meczu. No.
Katastrofa.
Znowu się, że tak tam, Kyle Lowry znowu się gdzieś poszedł.
Oni go zamknęli, w sensie podwajali, trapowali, zmieniali krycie na nim. Zrobili to, o czym Jeff Van Gundy powiedział w podcaście z Zachem Lowe dwa dni temu, przed finałami konferencji. W sensie rzucił taki pomysł i I też za close zareagował, o, to jest dobry pomysł, żeby trapować, switchować, podwajać Kyla Lowry'ego i zobaczyć, co wtedy zrobi reszta. To zrobili od połowy pierwszej kwarty, bo na początku jeszcze tego nie robili i to zmieniło mecz. Raptors zgrali taką kaszę w obronie, że... Mój drogi, jeszcze raz pytanie, naprawdę. Kogo w tej NBA potrafi zatrzymać DeMar Carroll?
Chcesz powiedzieć nikogo?
No, ale kogo? Którą z gwiazd? Paula George'a nie był w stanie zatrzymać. Na Dwayne Wade'zie różnicy nie zrobił. LeBron James się z nim bawi, troluje go. Przecież LeBron James, jak stanął z nim w post-up, to wyglądało, jakby DeMar Carroll grał jakieś dwie pozycje niżej. Przecież, kurczę, jest trzy razy większy LeBron od Carroll, ale jak było rok temu. Strasznie go tam zmasował od razu w jednej z pierwszych akcji. Wjechał z nim w ogóle na plecach do obręczy, okręcił się wokół niego, potem zrobił drugi raz to samo. Nie miał absolutnie żadnych szans Carroll w tym meczapie. Grał 20 minut, miał 5 fauli. Masakra.
No nie błysną. Nie, no tylko Bismack Biyombo. Tylko Biyombo. Toronto, tylko Biyombo.
Tylko, tam są straszne pojedynki Biyombo z Tristanem Thompsonem pod koszami. Oni się nawet nie patrzą czasem na to, co się dzieje wokół nich.
Ale wiesz co, ja jestem takim człowiekiem, że tak powiem, jestem takim trochę statystycznym gigiem. W tym sensie, że...
Ty statystyczny giku, ajajaj.
I szczerze mówiąc, nie przypominam sobie i nie pamiętam takiego spotkania, w którym w jednej drużynie nie byłoby gościa, który zebrałby więcej niż 5 piłek w meczu. To taki dziwny stat.
Tak, to się drogę bierze z tego, że nie było co zbierać.
Trochę nie było to zbierać, to prawda.
Cleveland rzucało 55% z gry. I Toronto nie postarało się w obronie nic a nic w tym meczu, żeby coś zrobić. Dwayne Casey, gracze, wszyscy z sali. Ale to...
To jest może kwestia, wiesz, no oni rzeczywiście grają cały czas. No, wiesz co,
ja tak się właśnie zastanawiam, bo po tej naszej takiej wczorajszej rozmowie po południu, których szczegółów zdradzać nie będę, ale czy po tej serii siedmiomeczowej z Miami Heat Dwayne Casey miał jeden dzień wolnego z Toronto, trzeba polecieć do Cleveland, obmyśleć wszystko jeszcze tutaj, co robię. Przez chwilę jeszcze byłem w serii z Miami, nie mam się czasu w ogóle zresetować na inną serię i teraz gram już kolejną serię.
No tak, no wchodzę tak trochę z marszu, no i wiesz, no to, słuchajcie, pierwszy mecz musimy ten, ale w drugim, trzecim spróbujemy się ogarnąć, no tylko, że w drugim, trzecim już po serii, no. Szczerze, to się chyba nic nie wydarzy już, Maciek, znaczy
ja myślę,
Byron Love pobije rekord Pata Riley'a, który był 9-0 jako rookie coach w playoffach, są zdobył wtedy mistrzostwo.
Widziałeś statystykę, że Cleveland wygrało 16 z rzędu mecz w konferencji wschodniej? Jest to wyrównanie rekordu Shaquilla O'Neala i Kobe'ego Bryanta z konferencji zachodniej? To jest fajna statystyka. Oni wygrali 3 ostatnie mecze z Chicago, 4 mecze z Atlantą i 9 teraz. To jest stat. I Kevin Love nigdy nie przegrał meczu w playoffach. I w nich był.
No. Ta legenda tworzy się...
Ja myślę, że Raptors mają na mecz numer 2 rzeczy do zrobienia. Napisałem we Flashu, co mogą zrobić. Mają dużo rzeczy do sprawdzenia, dużo rzeczy do przetestowania w obronie. Mogą Dwayne Casey i jego sztab mogą zrobić rzeczy, żeby Toronto zaczęło bronić lub spróbowało zacząć bronić. Kilka rzeczy, które opisałem we Flashu, bo byli nieprzygotowani do tego meczu na poziomie taktycznym. Nie zrobili nic, co mogłoby Cleveland przeszkodzić w zdobywaniu punktów. Ich obrona od pierwszej kwarty krwawiła. I dopóki jeszcze obronę Cleveland krwawiła z J.R.M. Smithem na boisku, to ten mecz był jeszcze wyrównany do 28-27. I potem za Toronto. I potem zaczęli wchodzić rezerwowi Toronto, którzy byli katastrofalni w tym meczu. W pierwszej połowie byli najgorsi. Nic nie zrobili. Tam był run 22-2. I to już kolejną serię jest problem. Te ustawienie w drugiej kwarcie, które Cleveland wystawia. To jest chyba mój ulubiony tym Cleveland. Matthew Dellavedova, LeBron James i Channing Frye. Oni w trójkę, obok nich Iman Shumpert, Richard Jefferson w rogach boiska. Oni sobie grają jakieś pick and roll, pick and pop. LeBron roluje, Frye wyskakuje, rzuca za trzy. Grają sobie wokół tego, jakieś alejupy się zdarzą. Wiesz, Frye grozi tym spacingiem. I tam wyszedł Biyombo do krycia tego. Jason Thompson chyba nie grał w pierwszej połowie. I najlepszy, to wiem, bo to najlepszy pomysł, żeby kryć fraja, też nie jestem pewien, co tu zrobi Toronto, jak na to odpowie. I ten line-up jest straszny. Atlanta przez całą poprzednią serię, Atlanta wychodziła na to ustawienie Millsapem z Horfordem. Wstawiali swoich starterów, żeby kryć, żeby Millsap krył LeBrona, a Horford krył Channinga Frya. Mike Budenholzer słusznie zauważył, że ten line-up robi mecze Cleveland, to ustawienie tutaj. Ten line-up zrobił serię z Detroit. Channing Fry był jakieś plus 40/48. Deli był jakieś plus 20/48 w tamtej serii z Detroit. Przeciwko Atlancie to nie wyglądało tak dobrze, bo Atlanta wystawiała wtedy swoich starterów na ten line-up. Switchowali więcej wtedy. A tutaj totalnie położyli mecz w tym momencie. Też nie było zaskoczenie, ale położyli mecz totalnie w tym momencie. James Johnson biegał 20 minut w tym meczu. Nic wielkiego nie zrobił.
To jest nie wiadomo po co. Zdawało się, że może on bierze, tajna broń na Jamesa, wiesz. No,
fizycznie, tak? Że fizycznie jest w stanie.
No fizycznie, ale... że twardy, że nie odpuści, że tak. Kopnie, ugryzie.
I nikt go nie kryje w ataku.
To jest inna sprawa.
Był taki mało seksowny moment w trzeciej kwarcie, gdy James Johnson grał przez dwa posiadania na trójce nawet, bo grał na czwórce. Grał na trójce, Luis Scola grał na czwórce, Biombo grał na centrze, a tak patrzę nagle, Toronto, to nie jest mecz numer 4, w którym przegrywasz 0-3. Ale tak to wyglądało na Toronto. No dobrze, ja liczę, że Toronto się postawi w meczu numer 2, że coś wymyśli, że zagra agresywniej w obronie.
Nie, ja wiem, ale to będzie krótka seria.
Zobaczymy.
Nie wierzę, że to się jakoś, wiesz, że tutaj...
Ja mam trochę wiary.
Że się coś obróci. Wiesz,
ja mam trochę wiary, ja typowałem 4-2.
Nagle będzie, nie wiem, 2-2 po czterech meczach. No.
Ja typowałem 4-2 tutaj. Daję Toronto trochę wiary. Jednak to defensywnie, co pokazali w tym sezonie, to jest inny team niż ten, który grał rok temu. Więc rozczarowany jestem tym, że nie przynieśli nic na mecz numer 1 defensywnie. Tym jestem rozczarowany. Głównie sztab szkoleniowy. Nic nie zrobili, żeby pomóc swoim graczom. No ale zaczynając od tego, że nadal nie ma kto kryć LeBrona Jamesa w playoffach, to jest to problem. Kent Bazemore nie potrafił. Nie ma, kto go ma kryć. Tam trochę w serii z Detroit, gdzieś byli ludzie, którzy byli w stanie przeciwko niemu ustać, ale tutaj zapowiada się na kolejny czas komarz LeBrona. Kogo wystawisz? Kto go może kryć? Tylko Karol może wychodzić w piątce, żeby go kryć, a jak będą przychodzić do Polsa, to będą ich jeść po prostu i jak zaczną go podwajać, to zaczną rzucać za trzy i będzie po serii. Ja nie wiem, ten DeMar Karol, kurczę. Ten kontrakt jego będzie... W tym przyszłym salary cap wyglądał już bardziej okej niż teraz wygląda. On zarabia 16 baniek za sezon. I tak, nie wiem, w tym sezonie to jest po prostu, jest przepłaconym graczem. W tym sezonie, no. Na tle tego salary cap. No ale dobrze. Zobaczymy. Co jeszcze? Frank Vogel widziałem, rozmawia w Orlando.
Dobry ruch.
Powiedz mi, co tam się dzieje w Nowym Jorku, ponieważ widziałem dwa dni temu taką plotkę takiego blogera z Knicks Blog, który powiedział, że trenerem New York Knicks będzie David Blatt. No, nikt tego nie potwierdził. I Knicks spotkali się z Jeffem Hornackiem wczoraj, przedwczoraj. Więc
no ja mówiłem, ale oczekiwania tak, ale Kurt Rambis jest to strzelę. Ja nie wierzę, że Kurt Rambis nie będzie trenerem tego zespołu. Albo jeżeli będzie, to będzie szefem asocjatów, że to jest asocjatów tych asystentów.
Asocjaci.
I w konsekwencji będzie donosił.
Mm-hmm.
Jak tylko będzie za mało trójkątów, to on będzie biegł na trzecie piętro i będzie pukał do drzwi i mówi, Phil, oni mnie znowu nie słuchają, oni tam nie grają trójkątu. No tak będzie. Wpuść.
On się przedziela ja. Takie opary jakichś różnych, wiesz, rzeczy, które tam się palą. Phil siedzi na parapecie goły, wiesz, na 30 piętrze, patrzy się na Nowy Jork i Kurt do niego. No. A zobaczymy, może jeszcze wezmą
to niż tak, to będzie wyglądało.
Ja liczę na to, że oni wezmą kogoś innego niż Kurt Rambis, ale z drugiej strony, ja nie wiem.
Nie ma takiej możliwości.
Ja nie wiem, Czy nie lepiej będzie, niech oni się po prostu wszyscy tam spalą w tych trójkątach granych w 2016 i się tak wszystko spali.
No ale mówić, tak długo jak Phil Jackson tam będzie, to tam się nic nie zmieni. No Phil Jackson nie może, rozumiesz, tak powiem, zrobić teraz takiej wolty i powiedzieć, koszykówka, która przyniosła mi tyle sukcesów, jest bezwartościowa. No.
A myślisz, że jak wezmą Michael Conleya we free agency i dodadzą do tego składu Conleya, mając Conleya, Carmelo i Porzingisa, to nie zrobią playoffów? Mimo tego, że grają triangle?
Nie ma szans. Nie ma szans. Ja uważam, że wiesz, no, problemem jest Anthony, który jest...
Któremu dali
nie jest tym graczem, którym był. Który raczej nigdzie nie odejdzie.
No.
I za chwilę masz z nim taki sam problem jak z Joe Johnsonem. Masz gracza, który ma 35 lat i płacisz mu 28 milionów, 25 milionów. I czekasz, aż on wejdzie z payrolla, żeby zrobić kolejną przebudowę. No, ja się boję, że ktoś wpadnie na pomysł, że Porzingis powinien zacząć dźwigać jakieś ciężary. I się zaraz zrobią jakieś problemy z plecami, problemy z łydkami, z jakimś czymś, z kręgosłupem. To ktoś uzna, że on nie jest dość silny.
Tak.
I tutaj się, tu się zaczną robić jakieś takie problemy, wiesz, 6 meczy przerwy, wraca na 5, znowu coś naciągnął. Znaczy, nie, no ja mam takie dziwne przekonanie graniczące z pewnością, że jeżeli ten chłopak zacznie w sposób niekontrolowany łapać masę, to on jest ciągle taką ma chłopięcą dosyć budowę, no. I na ten wzrost wrzuci mu się trochę bagażu, to on się po prostu musi rozkraczyć, no.
On musi coś zrobić Porzingis z takiego, żeby przetrwać lepiej drugi sezon, bo ten pierwszy sezon został nieprzetrwany przez Porzingisa dobrze.
No to zrobił banka i złamał rękę, czy tam zniknął rękę, no.
Był przez dwa pierwsze miesiące...
Blok był.
Dwa pierwsze miesiące gorący, potem był też, nie, był taki zły czy coś, ale grał bardzo nierówno Porzingis.
Nie, grał nierówno. Miał moment, kiedy co trzy razy w tym sezonie było takie, pojawiały się takie komentarze, że już wiesz, że już dotknął nosem ściany.
Tak, i to przed
połową... Ale potem się odbijał, no. Tak, potem się odbijał, ale potem znowu była ściana.
Tak. No nie wiem,
Można powiedzieć, że on... tak patrząc perspektywicznie na NBA, to jest w top 3 najbardziej taki graczy, gdzie jesteś ciekawy, kim on będzie za 5 lat.
Może tak być. Faktycznie. Nie, no to jest taki talent.
To jest wielki talent. No.
Jest to ogromny talent.
Ja mu talentu nie odbieram.
No. Dobrze. Bieda. Knicks, bieda. Coś jeszcze? Dzisiaj jest mecz numer 2, Golden State Oklahoma. Jakieś typiki. Widziałem, że nie. Golden State wygrają.
A to tylko ja sobie przeszłam z Dickiem Bemutombo.
Jeszcze raz?
Który wysłał przed tym, jak rozstrzygnął się draft.
Opowiedz mi.
Pogratulował Dickiem Bemutombo jakieś dwa dni przed draftem pogratulował Filadelfii za wygranie piku numer 1.
On powiedział, że on dostał jakiś, że on że 76ers go poprosili, żeby coś przytweetował i podesłali mu propozycję tweetów i on miał sobie wybrać. Ale...
Aha, i on tak puścił, miał powiedzieć, że to ten, a poszło w świat, tak?
Nie wiem. Powiedz mi, bo nie byłem na żywo, gdy to się działo, tam widziałem.
No nie, no jest, no wiesz, no jest pytanie, czy to nagranie, które wczoraj oglądaliśmy, z jak dalekiego playbacku ono jest.
W sensie, a to był tweet sprzed 2 dni?
No tak, nie, no kilka godzin przed tym, o 4:36, no.
Aha, czyli przed... wczoraj tweet. Aha, że on, że mógł wiedzieć, jak się loteria, o to chodzi.
Tak.
Aha, okej. Okay. Nie wiem. Dobrze, mój drogi.
No dobra.
Miłego dnia. Trzymaj się.
Pozdrawiam. Cześć.